Minęła 11:03, niedziela to oczywiście znak, że kawiarenkę polityczną czas zacząć. Jolanta Kowalewska, witam serdecznie. W studiu są z nami dzisiaj goście Radosław Adamski, członek Rady do Spraw Budżetu Obywatelskiego oraz radny osiedlowy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Szymon Osowski, prezes Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska i dodam, że jest to stowarzyszenie, które pilnuje, by życie samorządowe i polityczne toczyło się zgodnie z prawem i zasadami etyki. Czyli takie piękne przedstawienie. Są z nami również dzisiaj szczecińscy radni Przemysław Słowik, Koalicja Obywatelska Zieloni.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz Dariusz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie.
A zaczniemy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zapadł w piątek. Dotyczy bardzo kontrowersyjnej inwestycji Młodych Polmo przy ulicy Szymanowskiego, tuż pod bokiem magistratu. Sąd zdecydował, pozwolenie na budowę należy uchylić. Wskazał liczne uchybienia. Słuchaczom, którzy na bieżąco nie śledzą tej sprawy, przedstawię, że sąd zwrócił przede wszystkim uwagę, że służby miasta, a także wojewody, które wcześniej podtrzymały to pozwolenie na budowę, nie rozpatrzyły rzetelnie wszystkich wskazanych uwag, nie rozpatrzyły rzetelnie tej sprawy. I na co wskazał sąd? Między innymi na to, że ten budynek miał powstać za blisko już istniejącego z pogwałceniem przepisów przeciwpożarowych, ponieważ dach sąsiedniego budynku jest łatwopalny, w związku z tym sąsiednia inwestycja powinna stanąć co najmniej w odległości 12 metrów, a nie 8, tak jak chciał deweloper i na co zgodzili się urzędnicy miasta oraz wojewody. Kolejna rzecz, garaż podziemny jest kondygnacją, a nie tak jak chciał deweloper. Kondygnacją nie jest i na to przystali urzędnicy miasta i urzędnicy wojewody. A dlaczego to było ważne? Dlatego, że garaż podziemny wliczany jest do powierzchni zabudowy. Skoro nie jest, to deweloper może wybudować na przykład więcej mieszkań. I kolejna ważna rzecz, na którą zwrócił uwagę sąd, że w ogóle ta inwestycja nie przystaje do sąsiedniej zabudowy. Zwrócił uwagę, że budynki są oddalone w dużo większej odległości niż nowa inwestycja. I ja zacznę pytanie tutaj od pana Szymona Osowskiego. Co w tej sytuacji powinni zrobić radni?
Na pewno zadziałać. I to, czy to przez komisję rewizyjną, ale też moim zdaniem, jeżeli doszło do tak licznych nieprawidłowości, to po stronie organów jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Znaczy, ja uważam, że to się powinno zbadać. I nie mówię, że doszło do jakiegoś przestępstwa. Natomiast jeżeli na poziomie pierwszej instancji tyle rzeczy zostało wytkniętych przez sąd i rzeczywiście też trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak, że sąd to wytykał, ale też wcześniej i ludzie, którzy się zajmują architekturą, ale też przestrzenią miejską, wskazywali na liczne nieprawidłowości. Zatem od samego początku, moim zdaniem, jak wybuchła ta sprawa, było wiadomo, że coś jest nie tak. I to jest pytanie trochę, czy nie za późno. Teraz chcemy od radnych, żeby działali, czy w ogóle od służby takie rzeczy sprawdzi. I jeszcze takie, to ja bym to przełożył na historię trochę do przodu, dlatego że wydaje mi się, że my powinniśmy zacząć dyskutować w Szczecinie o roli deweloperów w mieście. Znaczy, to nie jest pierwsza inwestycja, która budzi wątpliwości, jeżeli chodzi o to, jak deweloperzy stawiają. Dobrze, że stawiają, miasto się powinno rozwijać, ale te kwestie, ile, jak duża liczba inwestycji budzi niepokój mieszkańców, to jest zastanawiające, co się dzieje w Szczecinie, że co róż mamy jakąś historię z deweloperami czy z nieruchomościami. I jeszcze jest ważne dwie krótkie rzeczy. Przypomnę willę na trasie szybkiego tramwaju, która została przesunięta. Tam Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że została naruszona Europejska Konwencja Praw Człowieka. Nikt za to nie odpowiedział do dziś.
Pana zdaniem należałoby wrócić również do tej sprawy?
Znaczy, do takiej odpowiedzialności planistycznej w Szczecinie. Znaczy, jak to wygląda, że znaczy, jak ta polityka planistyczna wygląda, bo wydaje mi się, że mieszkańcy nie do końca wiedzą, a zaczynają się dowiadywać o tym po prostu, jak deweloper zaczyna im za oknem stawiać dom albo zaczynają kolejne drzewa być wycinane. Zatem oczekiwałbym od naszych polityków, że się tym zajmą.
Pan Radosław Adamski, taki punkt widzenia na ten wyrok sądu właśnie z perspektywy osiedlowca.
Tak. No, nieskromnie powiem, że spośród wszystkich tych instytucji, które zostały gdzieś tam przywołane, czyli Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki, no i Rada Osiedla. My jako Rada Osiedla Śródmieście Północ nie mieliśmy wątpliwości nigdy, że ta budowa nigdy nie powinna tam zostać rozpoczęta i nigdy nie powinien powstać tam budynek. Zorganizowaliśmy spotkanie z mieszkańcami i podjęliśmy uchwałę, którą wysłaliśmy do Urzędu Miasta i była ona jednoznacznie negatywna. W naszej ocenie jako Rady Osiedla Śródmieście Północ nigdy tam nie powinno nic powstać. No niestety nasza uchwała nie jest wiążąca dla miasta. W związku z powyższym uchwała nasza uchwałą, ale potoczyło się tak, jak się potoczyło. No niestety.
I co teraz powinno się wydarzyć?
Teraz
dodajmy, wyrok jest nieprawomocny.
Dokładnie, to chciałem powiedzieć. Teraz powinniśmy poczekać na uprawomocnienie się wyroku i wtedy dopiero będziemy rozmawiali, jak to będzie wyglądało, ale powiem szczerze, no przede wszystkim ten wyrok, który mamy, który jest nieprawomocny, co prawda jeszcze, skłania już do tej refleksji, bo przecież Szymanowskiego to jest jedna sprawa, a zaraz będziemy mieli to samo i będziemy to samo przerabiali przy Monte Cassino, gdzie też deweloper już się czai, że tak powiem kolokwialnie, na działkę, która
no
także...
na razie miasto tylko przygotowuje ten teren do sprzedaży.
Oficjalnie. Niemniej tam też już poszło odwołanie mieszkańców do planu zagospodarowania przestrzennego do Wojewódzkiego Sądu i tam też lada moment będziemy mieli kolejny wyrok. No mam nadzieję, że również
uchylający... Kiedy to odwołanie poszło?
4 tygodnie temu. No miesiąc temu mniej więcej, ale czekamy. Ja tam jestem bardzo zaangażowany w tę sprawę, żeby chronić mieszkańców przed deweloperem i mamy nadzieję, że również sąd stanie tam po stronie mieszkańców Monte Cassino, no i to będzie kolejny wyrok, że tak powiem, miażdżący politykę Urzędu Miejskiego względem mieszkańców, a jednak będącą ku deweloperom się składającą. Niestety.
Pan Dariusz Smoliński, czy miasto należy i mieszkańców chronić przed deweloperami?
Znaczy, może nie tyle przed deweloperami, bo są to inwestorzy, ale na pewno przed przejawiamy tak zwanej patodeweloperki. Tu z pewnością. Ja myślę, że Szymanowskiego to jest taki dobry moment. To jest przede wszystkim wielkie też gratulacje dla pani sędzi Sokołowskiej, bo należy to powiedzieć wprost. To jest dobry dzień dla Palestry, ponieważ to była dosyć skomplikowana sprawa. Jak widać, akta zostały bardzo starannie przeanalizowane, podjęto konkretne decyzje. Ja myślę, że nie chcę zgadywać, czy deweloper się będzie odwoływał od tego wyroku. Natomiast tak czy inaczej jest to bardzo dobry dzień. To już tak rozpoczynając. Natomiast z pewnością wszelkie przejawy łamania przepisów, pójścia na skróty, czy też mówiąc kolokwialnie w sytuacji, kiedy ktoś szuka zarobku kosztem mieszkańców, powinny być zdecydowanie przez miasto i przez radnych blokowane. Z czego to wynika? Ja rozumiem z jednej strony sytuację taką, że brakuje nam mieszkań, że każde mieszkanie jest wartością dodaną dla mieszkańców. Z drugiej strony nie zgadzam się absolutnie, zresztą myślę, że wszyscy radni, tak jak rozmawiamy, nie zgadzamy się na to, żeby to łamało wszelkie zapisy. Kiedyś było to, powiem wprost, o wiele mocniej egzekwowane. Mówię o pewnych przepisach dotyczących ilości miejsc parkingowych, odległości pewnej obszarów społecznych. Teraz wydaje mi się, że idąc, mówiąc kolokwialnie, za tym zarobkiem, bardzo często deweloperzy o tym zapominają. To najlepiej widać na przykład na mocno rozbudowującym się Warszawie, gdzie oczywiście poza piękną infrastrukturą mieszkańcy mają wielki problem, to znaczy znalezienie miejsc parkingowych. W związku z powyższym dotyczy to, powiem w ten sposób, wszystkich. Ja ze swojej strony chciałbym też powiedzieć o jednej rzeczy. Faktycznie to powinno stać się przedmiotem chyba analiz. Jestem daleki od tego,
żeby... Czy to powinno stać się również przedmiotem działań komisji rewizyjnej? To Prawo i Sprawiedliwość stoi na czele tej komisji.
Tak. Myślę, że to z pewnością powinno być rozpatrzone. Nie chciałbym w tej chwili już ferować wyroków i wchodzić w kompetencje mojego kolegi Marka Duklanowskiego.
Ale będzie pan mu doradzał, żeby zwołał w tej sprawie
komisję? Ja uważam, że tak. Powinno stać się to przedmiotem. Jestem daleki od tego, żeby personalnie kogoś ścigać, mówiąc kolokwialnie. Natomiast z pewnością popełniono tutaj duże błędy. W przypadku Urzędu Wojewódzkiego chyba troszeczkę mniejszego kalibru, bo tam są trochę inny poziom analizy. Natomiast w przypadku...
Ale jednak Urząd Wojewódzki zatwierdził to, co postanowił Urząd Miejski.
Tak, tylko że Urząd Wojewódzki...
A powinien być tą instytucją mądrzejszą.
Zdecydowanie. W związku z powyższym wydaje mi się, że na ten moment... Wydaje mi się, że to jest bardzo słuszny postulat. Czy iść dalej? powiem wprost, zastanawiam się, to trzeba by jeszcze tą sentencję...
Czy iść dalej, czyli czy zawiadamiać prokuraturę?
No, tak jak wspomniał tutaj kolega.
Czyli pan jest bardzo łagodny dla Urzędu Miasta i Urzędu Wojewódzkiego.
Ja nie jestem łagodny. Ja po prostu skupiam się raczej, jak to się mówi ładnie, na problemie, a mniej na atakowaniu ludzi, powiem wprost. Mam taką zasadę. I tutaj też chciałbym rozwiązać ten problem. Najlepiej rozwiązać go systemowo, żeby tego typu sytuacje nie miały miejsca w przyszłości. I to jest chyba ważniejsze niż, mówiąc kolokwialnie, przepraszam za wrażenie, spalenie kogoś na stosie. W związku z powyższym analizujmy tu, wskażmy błędy, poprawmy je. Natomiast też nie popełnia błędów ten, kto nikt nie robi. Tak? W związku z powyższym,
ale to są rażące błędy.
Zgadza się. Dlatego też mówię o komisji rewizyjnej, mówię o zmianach. Jeżeli będzie to konieczne na przykład z jakimiś, no, mówiąc kolokwialnie, nawet dalszymi krokami, o których wspominał tutaj kolega z Watchdoga. Oczywiście należy to zrobić. Natomiast nie chciałbym już na tym etapie przesądzać konkretnie, już mówiąc kolokwialnie, odpowiedzialność karną, bo chyba do tego tutaj kolega w swojej wypowiedzi zmierza.
No o tym zdecyduje prokuratura i sąd. Pan Przemysław Słowik, czy tę sprawę kierowałby pan do komisji rewizyjnej? Pytanie numer jeden, później będzie numer dwa.
W rękach opozycji jest komisja rewizyjna i powinni korzystać z niej tak, jak uważają. Nie chcę tu nic kolegom sugerować.
Ale pan jako radny, chciałby pan, żeby komisja rewizyjna szczegółowo to wyjaśniła? Bo są
w niej również przedstawiciele
pana klubu.
Ja przede wszystkim bym chciał, żeby nigdy więcej nie dochodziło do takich sytuacji, jak mamy właśnie z Szymanowskiego. My podnosiliśmy od początku w zasadzie tej sprawy, mówię o sobie, mówię o radnym Radziwinowiczu, staliśmy na straży tego, że ta inwestycja nie powinna mieć miejsca, nie w takim wymiarze i że to pozwolenie na budowę nie powinno być wydawane.
No dobrze, pan zgłaszał te uwagi, pan Andrzej Radziwinowicz zgłaszał te uwagi. Ja pamiętam komisję budownictwa.
Tak, zrobiliśmy komisję, jedną z pierwszych w tej kadencji, która
dotyczyła tego problemu i urzędnicy miasta mówili, nic się w tej sprawie nie da zrobić, wszystko jest zgodne z prawem. I teraz pan jako radny, jak może mieć zaufanie do takich urzędników?
Myślę, że moim zadaniem jakby podstawowym jest to, żeby te zaufanie mieć ograniczone. Taka jest funkcja radnego. Kontrolujemy urząd, urzędników, prezydenta, więc musimy mieć ograniczone zaufanie. Tutaj to tego nie zmienia. Ono zawsze będzie ograniczone. Z tego, co wiem, osoby, które tak naprawdę były decyzyjne, które wydawały decyzje przy tych wnioskach, przy tym pozwoleniu na budowę, one już w urzędzie nawet nie pracują. Więc to jest w ogóle sytuacja taka kuriozalna, że tych bezpośrednio osób odpowiedzialnych, z tego, co wiem, w urzędzie już nie ma.
Ale są ich szefowie.
Chyba też nie, coś mi się wydaje.
Ale jest jeszcze wiceprezydent Kadłubowski.
Wiceprezydent Kadłubowski nie miał z tym nic wspólnego tak naprawdę. Ta sprawa, jeśli chodzi o pozwolenie na budowę.
Ale jest teraz nowym wiceprezydentem, który za tą
oczywiście i
działkę,
dlatego,
nazwijmy to, odpowiada.
I dlatego jak tylko staliśmy się odpowiedzialni za te decyzje, prezydent Kadłubowski również stawił się na komisji budownictwa, wyjaśniał to, w jakim miejscu jesteśmy. Jednocześnie nie możemy brać odpowiedzialności za decyzję poprzedniej kadencji, w której no, nie mieliśmy tej władzy wykonawczej przede wszystkim, a teraz z rozmów z prezydentem wiem, że no, nie ma takiej opcji, żeby pobłażliwie na takie sprawy patrzeć, że na pewno każda tego typu sytuacja będzie bardzo dokładnie i szczegółowo weryfikowana, żeby nie dochodziło do sytuacji, kiedy patodeweloperzy mają większą władzę i możliwości niż inni obywatele.
Tu pan powiedział patodeweloperzy, a czy można tu użyć sformułowania patourzędnicy?
No, tego jeszcze nie mieliśmy. Raczej bym szedł w kwestię tego niedokładności, nie przyjrzenia się dokładnie sprawie. Spojrzenia trochę szerzej niż tylko z perspektywy krótkiego paragrafu czy inwestora, ale szerzej z perspektywy społecznej.
Czy wy jako radni powinniście tę sprawę skierować do prokuratury?
Nie mówię nie, nie mówię tak. Przede wszystkim chciałbym zobaczyć wyrok.
A ja chciałabym, żeby pan powiedział
wyrok.
Albo nie, albo tak.
Pani redaktor, no, nie biorę kota w worku, nie powiem w ciemno.
Ale pan zna tą sprawę dokładnie.
Znam tą sprawę dokładnie, ale nie znam wyroku, nie znam uzasadnienia. Czekamy na uzasadnienie. Jak zobaczę, przeczytam uzasadnienie. Pani ma tą przewagę, że była na sali sądowej. Ja nie byłem. Znam to z relacji i z pani relacji i z radnego Radziwinowicza i mieszkańców, ale chciałbym zobaczyć pełne uzasadnienie i wyrok i wtedy podjąć decyzję, co dalej z tym zrobić.
Tylko jest ważne w tej sprawie, że ostateczny wyrok może zapaść za kilka lat. jeżeli ja słyszę, że nie ma tych osób, które są odpowiedzialne w urzędzie i w zasadzie nie mamy jasnej odpowiedzi teraz, czy to się, ktoś się komisja rewizyjna tym zajmie, czy radni się zajmą, no to mnie to niepokoi. Znaczy, ja jestem za tym, żebyśmy rzeczywiście powiedzieli, co na przyszłość, jak to będzie wyglądała ta polityka nasza urbanistyczna miasta i to jest bardzo ważne. Bo przypomnę, przecież cała północ się rozbudowuje i tereny są ogromne i chciałbym usłyszeć, jaka jest koncepcja na to miasta. To
jeśli chodzi słyszymy, że radni są tutaj bardzo łagodni.
Może nie łagodni, ostrożni. Ale jeśli chodzi o politykę urbanistyczną.
To może prezydent Szczecina, pytanie do pana Szymona Osowskiego. Prezydent Szczecina i wojewoda powinni skierować sprawę do prokuratury. Niech wyjaśnia, dlaczego ich urzędnicy działali tak, a nie inaczej. Dlaczego nie widzieli, że projekt dewelopera, jak wynika z decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, łamie prawo?
Ja nawet nie oczekiwałbym tego, że oczekiwałbym też, że podejmą odpowiednie kroki, natomiast oczekiwałbym, że nam ktoś to wyjaśni. Kto za to odpowiada? Znaczy, ja oczekiwałbym od prezydenta miasta, skoro w tej chwili widzimy, że jedni radni byli w koalicji poprzedniej, teraz są z prezydentem i właściwie nie wiemy, kto za co odpowiadał, no to ja bym chciał, żeby prezydent miasta nam po prostu powiedział, słuchaj, zaszło takie i takie rzeczy, ktoś za to, no zdarzyło się, tak jak słyszeliśmy, zdarzają się, kto nie działa, to nie popełnia błędów, ale biorę za to odpowiedzialność, skoro się zmieniało. Znaczy ktoś, bo chodzi, to nie, tak jak tutaj pan powiedział odnośnie tego palenia na stosie, to nie palenie na stosie, natomiast od odpowiedzialności. I my jako mieszkańcy, jak popełnimy błąd, to odpowiadamy, nie wiem, jak będę budował sobie nieruchomość i coś tam nie zrobię, to niezgodnie z projektem, za to odpowiem. No to ja bym chciał, żeby też ktoś za to odpowiedział. To jest kwestia przyznania się nawet do błędu, ale
oczywiście.
Przyznania się do błędu, ale nie wykluczam tego. To tutaj używamy słowa patodeweloperka pada. No to przecież w całej Polsce widzimy, jak to jest. I wiele tych spraw skończyło się jednak w organach ścigania. To nie jest tak, że prokuratora komuś postawi zarzuty, tutaj od razu zapadnie wyrok. Ale ja bym chciał, żeby te sprawy były zbadane, żeby do tego więcej w Szczecinie nie dochodziło.
Chyba co do tego jesteśmy zgodni.
Jeżeli można.
Tak. Chciałem tylko odnieść do tej...
Pan Dariusz Smoliński prosi o głos, to udzielam.
Ja dobrze. Ja bym tutaj nie mówił o łagodności, ja bym powiedział tutaj o tym, co powiedział kolega, o pewnej ostrożności. Nie chcielibyśmy ferować wyroków jednak w konkretnych, indywidualnych sprawach, nie mając jakby pełnych danych. Z drugiej strony, tu panu daję moje słowo honoru, ja naprawdę rzadko rzucam tego tak po prostu. Tą sprawą z pewnością się zajmiemy. Tą sprawą z pewnością będziemy analizować.
Jako komisja rewizyjna?
Jako komisja rewizyjna może się wypowiadać i przewodniczący. Ja mogę powiedzieć jako radny, że z pewnością będę go do tego namawiał, czy też w razie czego wezmę nawet czynny udział, czy znaczy może nie czynny, bo nie mam prawa głosu, ale gdzieś tam będę uczestniczył w tych. Z pewnością należy tu wskazać błędy, z pewnością należy to przeanalizować i uniknąć tego w przyszłości. Co do już konkretnych działań karnych, bo tu podkreślam, to mówimy o tym rygorze karnym, tutaj chciałbym, tak jak podobnie jak kolega, zobaczyć sentencję, zobaczyć orzeczenie, wtedy będziemy mogli się wypowiadać. Z pewnością tego nie zostawimy. To
dobrze.
Właśnie,
jeszcze pan mogę? Przemysław tak, Słowik, dwa słowa.
Co do tego się absolutnie zgadzamy, że chcemy, żeby to było wyjaśnione, przeanalizowane i nigdy więcej do takich sytuacji nie dochodziło. To tylko ta kwestia karna. Jeśli chodzi o politykę w ogóle przestrzenną, to myślę, że ta zmiana już jest. Jesteśmy w trakcie przygotowywania planu ogólnego. Skala informowania o tym i zaangażowania mieszkańców jest bardzo duża. To widać różnicę. Ja to widzę na przestrzeni ostatnich 5 lat, jak były poszczególne plany miejskie przyjmowane. Zainteresowanie zazwyczaj było małe, bardzo małe albo żadne. W przypadku planu ogólnego mamy ilość wniosków idącą w 1000.
Dobrze, a my już tu wchodzimy w plany ogólne, a ja będę przy planach szczegółowych. Szczeciński budżet obywatelski wzbudza kontrowersje. Tu są wskazania, że radni, politycy, posłowie, wiceprezydenci nie powinni angażować się w szczeciński budżet obywatelski. Powinien on być dla obywateli, a nie dla polityków. Pan Radosław Adamski, bo pan trochę rozpętał tą awanturę.
No cóż, powiem nieskromnie, że trochę się zaczęło ode mnie, albowiem już w Radzie do Spraw Budżetu Obywatelskiego, jak zobaczyłem w tej kadencji, w której jesteśmy, ona jest 2-letnia, to co działo się w tamtym roku i w tym, czyli naprawdę zatrzęsienie projektów politycznych, a w pewnym momencie powiedziałem, że ja po prostu jak będę widział projekt radnego, to go odrzucam. Go odrzucam po prostu, nie patrząc nawet co tam jest. I tak po prostu robiłem.
A ja dodam, jeszcze, że prawo nie pozwala na odrzucanie, bo no, radni podkreślają, tak, ja jesteśmy obywatelami was. Miasta, mamy prawo.
Tak, oczywiście, jak zawsze tym próbują się bronić. Powiem szczerze tak, no, budżet obywatelski to jest forma konsultacji z mieszkańcami. To jest promil budżetu inwestycyjnego miasta. Radni, którzy składają akurat, bo ja analizowałem, i radni, którzy składają wnioski, głównie należą do jednego klubu, i to jest klub Koalicji Obywatelskiej, który w pełni tak naprawdę odpowiada teraz za budżet miasta, no bo przecież mają większość bezwzględną w Radzie Miasta, więc powiem szczerze, to, że jeszcze wykorzystują dodatkowo, żeby się promować dla własnego lansu budżet, który jest przeznaczony dla mieszkańców, no jest dla mnie rzeczą obrzydliwą, powiem to wprost, to co tam się dzieje, to jest parodia. I niestety piszą do mnie mieszkańcy, którzy są zaniepokojeni. Ja nawet dzisiaj o 5 rano dostałem wiadomość od mieszkanki, która porobiła screeny chyba z 10 czy nawet i więcej projektów, i wszystkie te projekty wyglądają mniej więcej tak samo. Jest jakiś projekt, on lata tam na grupach różnych, marketingowo jest fajnie opłacany, i na dole są zdjęcia polityków Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, to jest najczęściej poseł, to są też radni miejscy, i ludzie piszą do mnie, jako że są oburzeni tym, gdyż w starciu z politykami nie mają szans.
To ja tutaj podam parę konkretów. Projekt złożył jeszcze jako radny obecny wiceprezydent Marcin Biskupski. Chce, żeby 3 betonowe place zamieniły się w place rekreacyjne zielone na osiedlu w Dąbiu. Projekty składa również pan poseł Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej, a także projekty składają obecni radni. Tu zaznaczę, w momencie, kiedy je pisali, składali radnymi, jeszcze nie byli radnymi Szczecina, dlatego że tu procedura tego budżetu jest taka, że projekty składa się w lutym, w marcu. One dopiero teraz są głosowane. Ale pytanie do pana Szymona Osowskiego. Czy wiceprezydent miasta, czy radny powinni składać wnioski do budżetu obywatelskiego?
Odpowiem na to, przecież są mieszkańcami.
No właśnie, no. Tak, kto odpowiadają.
Kto zabroni? Znaczy nie jest to... Znaczy ja chyba znaczy chciałem powiedzieć, że cieszę się, że jestem tak ostry jak przed chwilą, ale znaczy, to w ogóle nie o to chodzi. My sobie nigdy nie odpowiedzieliśmy w Szczecinie, po co jest budżet obywatelski. Ja przypomnę trochę takich historii
różnych. Ale prawnie wyjaśnijmy. Wiceprezydent, prezydent, radny, poseł
z funkcji,
mogą.
Tak, tylko że tu my mówimy, znaczy to jest nadużywanie funkcji publicznych, trochę jak przy wyborach, jak widzimy, jak politycy się lansują na publicznych kwestiach przed wyborami, w kampanii wyborczej. I moim zdaniem to wykorzystywanie tego budżetu obywatelskiego jest podobny mechanizm. Wykorzystywanie swojej funkcji do takiego jakby też funkcji, której się pełni do promocji, to wcześniej było powiedziane. Natomiast ja powiem o historii, to będzie bardzo krótko. W 2013 roku...
To bardzo krótko, proszę, bo napisaliśmy, skoro to ma być o historii.
Tak, 2013 rok napisaliśmy, jako Szczecinianie decydują bojkot budżetu obywatelskiego, wskazując na to, że ten mechanizm, który mamy, sposób głosowania internetowego i sposób promocji spowoduje, że ten budżet się wykolei. On się wykolei. Mamy w Koszalinie świetny przykład. Tam ludzie głosują na zebraniach. Przez lata to było kreowane przez taką organizację jak Pracownia Pozarządowa, gdzie ludzie decydują na spotkaniach lokalnych. I to jest świetny mechanizm, nie głosowania internetowego, gdzie politycy mogą się lansować. Przychodzi się na takie spotkanie i się dyskutuje między sobą, co jest ważne, a co nie. Natomiast no, pewnych rzeczy politykom nie wypada robić. I ja wiem, że już od dłuższego czasu apeluję do polityków o rozsądek. Ja wiem, że to się też nie sprawdza. I nasz budżet to pokazuje. Jeszcze jedna ważna rzecz, taka proceduralna. W tej procedurze szczecińskiego budżetu obywatelskiego jest wpisane, że projekty, które są wpisane do budżetu naszego dużego, nie mogą być procedowane w budżecie obywatelskim. No i teraz jest ciekawe, czy w tym budżecie, który teraz kreuje miasto, te projekty, które ci radni zgłaszają i nasz wiceprezydent, znajdą się w dużym budżecie. Bo przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby radni wyjęli te swoje pomysły z budżetu obywatelskiego, i czy w Koalicji Obywatelskiej, która ma większość, po prostu włożyli to do dużego budżetu, a wiceprezydent Szczecina, przecież prezydent tworzy projekt budżetu, budżetu, to ja się pytam, czy te projekty wszystkie polityków, skoro są tak ważne społecznie, bo to jest też ważny wątek podkreślany przez polityków u nas w Szczecinie, że to mieszkańcy im przynoszą takie pomysły i oni w imieniu mieszkańców zgłaszają. No się ten projekt wiceprezydenta zgłaszany, no to ten wiceprezydent bierze ten projekt, mówi na kolegium prezydenckim, no słuchajcie, to jest ważny społeczny problem. Wpisujemy go do dużego budżetu, nie do budżetu obywatelskiego. I jeszcze jedna ważna rzecz, i to ja powiedziałem na samym początku. My sobie powinniśmy odpowiedzieć, po co nam budżet obywatelski. Czy tylko do dzielenia pieniędzy, czy na przykład do animowania społeczności lokalnych. Bo taka idea była pierwotna budżetów obywatelskich, żeby ludzie się spotykali, dyskutowali, żeby wyszli z domu. I no, fajnie byłoby o tym pogadać, porozmawiać i zastanowić się. I tak jak w przypadku tego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który jest jakimś punktem może zwrotnym, to co się teraz wydarzyło i tak jak dużo ludzi się zniechęca do budżetu obywatelskiego, to może znowu w tej działce jest punkt zwrotny. Siądźmy wszyscy do stołu i zastanówmy się, co dalej.
I dam głos panu Przemysławowi Słowikowi, bo tutaj padły takie poważne zarzuty pod adresem Koalicji Obywatelskiej, że no ich działania są obrzydliwe i że z budżetu obywatelskiego robią parodię.
To zaczynając, to co jest skandaliczne i obrzydliwe i w zasadzie pana Adamskiego powinno dyskwalifikować z zespołu, to jest to, od czego zaczął. Rząd z automatu kasuje takie projekty, czyli działa niezgodnie z regulaminem, który mówi jasno, paragraf 11, punkt 1, każdy mieszkaniec może zgłosić nieograniczoną liczbę projektów. Więc jak osoba, która ma decydować, podchodzi czysto według własnej perspektywy, a nie według regulaminu, którego ma pilnować przestrzegania.
Ale przejdźmy do kolejnego punktu naszej rozmowy. Czy radni Koalicji Obywatelskiej, czy poseł Koalicji Obywatelskiej, czy też jakiegoś innego ugrupowania, czy wiceprezydent powinni zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego, które z założenia przeznaczone jest dla zwykłych mieszkańców?
No, przeznaczenie jest, jak już powiedziałem, każdy ma prawo, tak? Więc oczywiście możemy tu dyskutować o tej perspektywie etycznej, czy ktoś powinien, czy nie powinien. Jak przypomnę sobie poprzednią kadencję, w której współrządziliśmy z prezydentem na poziomie przynajmniej tym Rady Miasta, nie mieliśmy władzy wykonawczej, to ja pamiętam, jak tak naprawdę każdy budżet, każda zmiana budżetowa to było szarpanie się o każdą złotówkę, więc radni też korzystali po prostu z tego.
No dobrze, a
że
ja
mogli.
Zadaję pytanie takie konkretne, czy powinni, czy też nie. Prawo jak pan tego, do tego podchodzi?
Prawo tego nie zabrania. To pokazuje.
To już wyjaśniliśmy, że prawo
tak,
nie zabrania.
A to pokazuje też skuteczność radnych na poziomie tego, jak ewoluują. Sama pani powiedziała, że część z tych projektów to są osoby, które nie były radnymi, kiedy składali.
To zatrzymajmy się przy tych osobach, które są radnymi i jako radni ale składali te projekty i które są posłami i jako poseł ziemi szczecińskiej składały te projekty.
Znaczy, jeśli poseł ma taką chęć, żeby składać projekt, no nie wiem, ja jako poseł pewnie bym nie składał. Ja teraz jestem jako
dobrze,
radny.
Dobrze, czy pan złożył w tej kadencji jakiś
nie,
projekt?
Nie, jestem w ostatnich chyba dwóch czy trzech edycjach co najwyżej współautorem, dlatego że wspieram mieszkańców, którzy te projekty robią, ale to głównie dlatego, że później na etapie, jeśli projekt wygrywa, to pomagać na etapie realizacji, bo tam też wiem, że są z tym problemy, jeśli chodzi o realizację. I to jest główny problem budżetu obywatelskiego, że te projekty są realizowane zbyt długo. Tak naprawdę większość projektów nie jest realizowana
dobrze,
w ciągu
a ja nie
roku.
Chcę rozmawiać o tym, czy są długo, czy krótko realizowane, tyle. Tylko chcę rozmawiać o tym, czy w przyszłej kadencji budżetu obywatelskiego radni powinni składać projekty.
Będziemy
bo
przed
będą
nami,
radnymi.
Tak, przed nami zmiany w regulaminie na pewno z budżetu, żeby go znowu poprawić, dostosować. Nie możemy zapisać tam, że radni nie mogą, bo to wyklucza ustawa, która w 2017 roku została przyjęta i nakłada obowiązek budżetu obywatelskiego, więc nie możemy tego okazać. Możemy to sugerować, możemy o tym
pan
dyskutować.
Pan sugerowałby?
Wie pani co? Nie mam jednoznacznej odpowiedzi.
Proste pytanie, czy pan sugerowałby, czy nie?
Wie pani, dlaczego nie mam jednoznacznej odpowiedzi? Bo jak spojrzymy w budżet obywatelski, to gdybyśmy wyjęli projekty wszystkich, czy radnych osiedlowych, czy projekty, które wspierają radni, różni, bo radni Prawa i Sprawiedliwości też sponsorują posty konkretnych projektów budżetu obywatelskiego, więc są w to zaangażowani. To mielibyśmy ponad połowę mniej projektów. Więc trochę jest tak, że ci nasi radni, kiedy nie byli radnymi, byli zaangażowani, robili te projekty SBO, robili różne aktywności, Oni z tym zostali, robią to dalej, robią to na dwóch poziomach.
A może teraz zostaliby tylko i wyłącznie przy wspieraniu mieszkańców?
Ja zachęcam do tego, żebyśmy jak najwięcej projektów wkładali do budżetu normalnego, bo mamy takie możliwości, myślę, teraz większe, chociaż to też jest cały czas z koalicjantem tak naprawdę ustalania tego, na co te pieniądze pójdą. Żebyśmy korzystali z tego, żebyśmy wspierali mieszkańców przede wszystkim, zachęcali mieszkańców do tego, żeby te projekty składali, żebyśmy ich wspierali w tym wypełnianiu chociażby, spełnianiu formalności, ale żebyśmy też oddali prawdzie, bo tutaj się pojawiło w ostatnim tygodniu wiele przekłamań. Szczególnie mówię o prezydencie biskupskim i tym projekcie. Po pierwsze, to nie jest projekt prezydenta biskupskiego, on tam też jest tylko współautorem.
Jest jednym z trzech współautorów.
Proszę pamiętać, że w budżecie obywatelskim funkcja autora i współautora to dwie różne funkcje. Autor jest o wszystkim informowany, autor może dokonywać zmian, wnosić wnioski o odwołanie. Współautor nie ma tych wszystkich informacji. Jeśli chodzi o ten jeden konkretny projekt, gdzie prezydent biskupski jest współautorem, ten projekt nie został przez prezydenta biskupskiego skierowany do odwołania po tym, jak zespół go odrzucił, tylko przez autorów, to są chyba osoby ze spółdzielni DOMP.
Tak, prezydent, ze spółdzielni mieszkaniowej DOMP. Tak.
Prezydent biskupski, jak zrozumiałem, on nawet nie miał świadomości, że ten wniosek był do zespołu odwoławczego. Powiem więcej, były trzy projekty, z tego co wiem, teraz już prezydenta biskupskiego, wtedy jeszcze radnego, które nie przeszły przez zespół opiniujący i prezydent biskupski się od nich nie odwołał. One przepadły, nie ma ich na liście. Więc trzymajmy się naprawdę też faktów, bo tutaj znowu pan Adamski szerzy dezinformację. Informuje, że to wszystko to prezydent biskupski. Prezydent biskupski nie brał w tym praktycznie udziału.
Ale jeden projekt wiceprezydenta biskupskiego, którego jest współautorem, jest. W związku z tym pytanie do pana Dariusza Smolińskiego, co zrobić z tym budżetem? Czy powinniście umówić się między sobą, bo rozumiem, prawnie zakazać nie można, ale umowa między sobą, drodzy koledzy radni, nie składamy projektów, może nie będziemy współautorami, oczywiście możemy wspierać poszczególne projekty, czy też dajemy jasny sygnał, parlamentarzyści również tych projektów nie mogą składać.
Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Nie ukrywam, że nawet na ten temat troszeczkę rozmawialiśmy. Zresztą nie jest przypadkiem, że ani posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ani radni Prawa i Sprawiedliwości nie są autorami, ani współautorami.
Bo ja, dobrze, to się zgadza, ale ja rozmawiałam na ten temat z Marcinem Biskupskim. Podałam was jako przykład i on na to mówi, bo radni Prawa i Sprawiedliwości byli zajęci swoimi tłustymi posadami w spółkach Skarbu Państwa. To nie składali.
No, ja powiem w ten sposób. Nie chciałbym z prezydentem biskupskim wchodzić w tego tytułu polemikę. Możemy się zastanawiać i bawić się w tego ping-ponga. Ja też mogę wyrazić złośliwą uwagę, ale to zostawmy na później. Natomiast powiem w ten sposób. Pewną decyzją polityczną naszego środowiska było to, że nie wchodzimy w ten projekt, mówię w tym sensie, że nie wchodzimy jako autorzy. Nie pobieramy z tego tytułu politycznych tantiemów, bo jest to oczywiste. Jest to bardzo nośny, dobry temat. Radny naprawdę ma duże możliwości wsparcia tego typu projektu, reklamy i tak dalej. Ja osobiście, kiedy reklamuję na przykład na social mediach projekty, to zbieram pewną całość, na przykład dla danej dzielnicy. W tym roku nawet tego nie zrobiłem, ale w zeszłym roku robiłem to na tej zasadzie, że wskazałem, że jest pakiet iluś projektów na daną dzielnicę. Weźcie państwo po prostu udział w budżecie obywatelskim. Wracając jednak do bardziej spraw formalnych. Nie wiem, czy nie ma faktycznie możliwości wpisania tego prawnego.
Tu pan Szymonosowski kręci głową.
Dobrze, natomiast można wyrazić to jako swego rodzaju gdzieś tam w preambule, w interpretacji można wstawić tego. To jest kwestia jakby prawna do analizy. Natomiast z pewnością można na zasadzie pewnego gentleman agreement umówić się w ten sposób. Nie wchodzimy to, nie wykorzystujemy swojej roli. Nie zbijemy na tym kapitału politycznego. Mówiąc tak troszeczkę inaczej, ja się bardzo cieszę, że jest wiele projektów. Natomiast prawda jest taka, że od kilku lat SBO umiera. Biorąc pod uwagę choćby tegoroczną ilość zgłoszeń, w naszych głosów, widać wyraźnie, że pewna formuła się wyczerpała.
Jeszcze się nie skończyło.
Ale weźmy pod uwagę pewną analizę trendu tam kilka dni przed końcem tego. Nie chcę wszystkiego sprowadzać do tego, że to jest kwestia udziału polityków lub nie, no bo to byłoby pewnie przekłamanie, nadużycie. Natomiast z pewnością druga sprawa, o której wspominał pan przewodniczący, czyli na przykład kwestia przeciągania się w czasie, też może mieć tutaj znaczenie. Natomiast z pewnością, gdybyśmy mieszkańcom stworzyli lepsze warunki do funkcjonowania, dali im pomoc, ale bez wprowadzania tam polityki być może. Z pewnością te projekty byłyby lepiej widoczne i z pewnością SBO pracowałoby dalej. Ja, moja propozycja w 100% jednoznaczna. Tak, zrzeknijmy się tego na zasadzie pewnego porozumienia.
Pan Szymon Osowski i jeszcze oddaję głos panu Szymonowi Osowskim.
Nie chciałbym, żebyśmy rozbijali tutaj...
Rada dla rady na przyszłą kadencję.
Tak, że nie rozbijajmy o te niuanse, kto jest współautorem, a nie nasi czynni politycy są współautorami, to jest jednoznaczna łatka. I po prostu unikajmy takich rzeczy. Ja też do tych różnych zakazów i zakazów nie regulujemy tak, tego wszystkiego, że w demokracji wszystko ma być co do punktu zakazane. Natomiast naprawdę pewnych rzeczy nie wypada. No i niech politycy załatwiają, jeżeli jestem radny, to mam procedurę, w której powinienem te pomysły mieszkańców załatwiać, a nie dać budżet. I nie martwiłbym się, że jest mniej projektów, jak radni nie będą zgłaszać projektów, że to będzie połowa mniej projektów. Super, to będą projekty mieszkańców. A ten, i to jest bardzo ważne, co widzimy, to się to zniechęca, naprawdę mieszkańców zniechęca ta aktywność polityków w budżecie obywatelskim. I, no i ludzie mówią, ludzie przychodzą i mówią, się też piszą przecież do mnie ostatnio o tym, że nie będziemy konkurowali z politykami, bo nie wygrają.
Tak, pan Radosław Adamski? Dwa słowa?
Do mnie też.
Rada dla rady na przyszły budżet obywatelski?
Przede wszystkim odpolitycznić, ale nie tylko składanie wniosków. Chciałbym także, żeby radni miejscy nie oceniali potem w komisji odwoławczej, no bo przecież pan tutaj Słowik próbował bronić pana Biskupskiego, że niby nie wiedział, no ale się chyba nie przygotował do końca, ponieważ jego partyjny kolega, pan Gieryga, także składał odwołanie, bo także urząd negatywnie zaopiniował. Rada odrzuciła 5-0.
Pan Mateusz Gieryga mówił mi, że w momencie, kiedy komisja odwoływawcza rozpatrywała jego wniosek, on z głosowania się wyłączył.
Ale to jest totalnie upolitycznione. Tak, tylko kończąc, przepraszam, zdanie. Trzeba by było powrócić do tego rozwiązania, które było wcześniej, czyli że w drugiej instancji, że tak powiem, czyli w komisji odwoławczej zasiadają społecznicy, obywatele niezwiązani politycznie, bo teraz to, co tam się dzieje, czyli pełne upolitycznienie i wprowadzenie tam radnych miejskich, którzy tak naprawdę swoich kolegów klubowych odwołania rozpatrują, no to jest parodia obywatelskości.
Bo pan Dariusz Smoliński, pan zasiada w tej komisji odwoławczej.
Tak, chociaż w przypadku tego wniosku mówimy, no tutaj nie uczestniczyłem w tej komisji od razu.
I nie są tam tylko radni.
Jest jedna osoba, która miała wcześniej doświadczenie z budżetem obywatelskim.
Nie wiem, czemu jest teraz jedna osoba, bo akurat nie
jedna,
byłem przypomniany.
Jedna, tak, jest jedna. Zaglądałam do składu komisji.
Z mojego prywatnego punktu widzenia nie wiem, czy całkowite usuwanie radnych to jest też dobre rozwiązanie, bo trzeba by to niuansować. Natomiast z pewnością należałoby dać tej sytuacji szerszy dostęp z wszystkim społecznikom, tak jak wspomniał pan Radek. Wyważmy to. Niech to będzie, nie wiem, 50-50, niech to będzie nawet przewaga dla społeczników.
Dobrze, Dobrze, oddam panu jeszcze.
No tak, żeby być uczciwy.
Minutę. Oddam minutę.
Co do radnych, to musielibyśmy chyba ustalić zakres, na ile zabraniamy radnym angażowania się. No bo tu znowu mamy przykład pana radnego, nie tutaj pana Darka, tylko kolegi partyjnego, który posty sponsorowane robi odnośnie konkretnych projektów SBO. No to jest dozwolone, czy to nie jest dozwolone? Jako radni możemy współfinansować promocję innych projektów, czy nie możemy? Gdzie jest tego granica tak naprawdę? Po drugie,
czyli to jest kolejny punkt do dyskusji między wami.
Ale to są według mnie rzeczy, których nie jesteśmy w stanie uregulować tak naprawdę. Będziemy wchodzić już w zakres prawa tego ustawowego, gdzie byśmy je pewnie ruszali. Ale druga ważna rzecz. Nie mówmy, proszę, że to nie są projekty mieszkańców. To, że składają je, radni czy pan poseł, to oni są autorami, ale na koniec decydują mieszkańcy. To kilka tysięcy osób, czy kilkaset, czy nawet kilka tysięcy w tych lokalnych projektach wybiera, głosuje, decyduje, a nie autorzy.
A ja jeszcze raz powtórzę, radni Szczecina mają budżet miasta, a zwykli mieszkańcy Szczecina mają szczeciński budżet obywatelski.
Pamiętajmy, projekty dla mieszkańców, które są ogólnodostępne i są dla wszystkich.
A teraz przejdźmy do kolejnego tematu. Równie kontrowersyjny, równie wzbudził duże zainteresowanie. Tutaj pan radny Radziwinowicz zwrócił uwagę na dewastację na szczecińskim akwaparku w Fabryce Wody i zwraca uwagę na to, że fabryka wody, miejski akwapark nie powinien sprzedawać alkoholu. Ja nawet sobie weszłam na stronę baru tego akwaparku, który właśnie zachęca do tego, żeby kupować drinki z parasolkami. Wyjaśnijmy słuchaczom, akwapark prowadzi miejska spółka, prowadzi miasto. Całą gastronomię prowadzi również ta miejska spółka, prowadzi miasto. Czyli miasto zachęca mieszkańców do spożywania alkoholu. Pan Przemysław Słowik, tym razem pierwszy.
To nie jest sytuacja nowa, bo już w wakacje interweniowałem w fabryce wody właśnie po zgłoszeniach mieszkańców, jeśli chodzi o ekspozycję alkoholu, bo alkohol był tam eksponowany po prostu wszędzie, w tych ladach chłodniczych, gdzie na co dzień widzimy, nie wiem, kanapki, napoje orzeźwiające. To leżał po prostu asortyment cały alkoholowy i nie mówimy tylko o piwie czy winie, tylko alkohol wysokoprocentowy. I też napisałem interpelację w tej sprawie po tym, jak zobaczyłem zdjęcia tych dewastacji, no bo podstawowe, fundamentalne pytanie jest takie. Skoro, jak mamy sezon letni, kąpieliska otwarte, jeziora i apele non-stop, które jasno komunikują. Woda plus alkohol równa się zagrożenie. Jeśli idziesz pływać, jeśli idziesz do wody, nie masz być pod wpływem. A tu mamy obiekt, w którym cała rekreacja polega na tym byciu w wodzie, pływaniu na basenie rekreacyjnym. Oczywiście to jest bardziej bezpieczne niż otwarty akwen, ale mimo wszystko. Tu mówimy, że jak jesteś pod okiem ratownika, to możesz już sobie pić ten alkohol wysokoprocentowy i z niego korzystać. Uważam, że to nie jest dobra droga i szczególnie jeśli mówimy miejskiej spółce, to powinniśmy ten alkohol ograniczać ogólnie z perspektywy
ograniczyć
tego,
czy wycofać?
Ja bym może nie szedł tak drastycznie, ograniczył przynajmniej jeśli chodzi o ten alkohol wysokoprocentowy, bo naprawdę
dostępność... Bo ten wysokoprocentowy również jest sprzedawany?
Tak, oczywiście, jest. Cały asortyment, od czystych po kolorowe. A wiemy, jaki mamy ogólnie problem w społeczeństwie ze spożywaniem alkoholu, z dostępem bardzo łatwym. W zasadzie alkohol jest produktem, do którego mamy największy dostęp w Polsce. Nie ma produktu, który ma taką łatwą dostępność w naszym kraju jak alkohol tak naprawdę. I tutaj jest to tylko powielenie tego, tak naprawdę tego prawidłu, więc ograniczmy to. Ograniczmy, nie powiem wprost, czy to przyniesie od razu efekty na te dewastacje, ale chyba wszyscy mamy świadomość i widzimy to w statystykach i w tym, jak to funkcjonuje, że alkohol wzmaga agresję, alkohol potrafi prowadzić do głupich zachowań i też pewnie do takich dewastacji. Poza tym trzeba na pewno wzmocnić zabezpieczenie obiektu. Nie mówię o tym, że oczywiście nie możemy kamer stosować w przebieralniach, w toaletach, pod prysznicami, ale jeśli mówimy już o tej części wspólnej, gdzie są szatnie, to są obiekty, które stosują w takich miejscach monitoring. Poza tym nie musimy od razu stosować monitoringu wizyjnego. Możemy tam wprowadzić ochroniarzy, ratowników, jakieś osoby z obiektu, które tam są na stałe i patrzą, co się dzieje. Tak?
Pan Dariusz Smoliński, pan wycofałby całkowicie alkohol z oferty miejskiej spółki Fabryka Wody.
Znaczy definitywnie ciężkie alkohole. Jeżeli chodzi o te lżejsze tak zwane alkohole, tutaj możemy się zastanawiać. Zwróćmy uwagę, na wielu stadionach, na przykład w ramach imprez masowych, po prostu sprzedaje się na przykład słabsze alkohole.
Ale to często robi podmiot komercyjny.
Bardzo często robi to podmiot komercyjny. Ja pamiętam wyjaśnienia, że był rozpisany przetarg, nie było prywatnego podmiotu. Podjęto decyzję o tym, że spółka miejska... Zostawmy, bo jakby to nie skludzi dzisiejszej rozmowy.
A tu spółka miasta zarabia na sprzedaży alkoholu.
No tak, pod względem etycznym, moralnym wydaje się to nieco trudne. Natomiast co do samej zasady, to jest kwestia rozważenia, czy jesteśmy już jako społeczeństwo gotowi na to, żeby właśnie w takich miejscach, gdzie jest, mówiąc kolokwialnie, gdzie są dzieci, gdzie jest obiekt, gdzie są saunarium, to też pamiętajmy, bo to też jednak ma wpływ na kwestie kardiologiczne. Zwłaszcza
no właśnie, alkohol i sauna odpadają. Absolutnie.
To jest, a wiem, że dochodzi do tego typu przypadków. W związku z powyższym, nie wiem, czy definitywnie wszystko, natomiast bardzo poważnie bym go ograniczył. Bardzo poważnie bym ograniczył ekspozycję, bo ja przyznam, że nie wiedziałem o tym, o czym mówił pan radny. Ale też bardzo istotna sprawa, tam jest też kwestia przejścia. Tak? Jeżeli ktoś jest w moim przekonaniu w tej części takiej bardziej, nazwijmy to w cudzysłowie, barowej, to też chyba w jakiś sposób należałoby go troszeczkę jakby ograniczyć możliwość przejścia gdzieś tam bezpośrednio właśnie do saunarium i tak dalej. Tym bardziej, że w przypadku saunarium ja z kolei nie, muszę to zweryfikować, ale to informacja też ostatnich gdzieś tam chwili. Tam są pewne uwagi, które usłyszałem od pań, które miały miejsce, które miały okazję tam być. Dlatego, że ja zdaję sobie sprawę, że jest pewna etyka funkcjonująca w saunach. Ja sam osobiście lubię korzystać. Natomiast no, tam słyszałem, że w tej takiej strefie, nazwijmy to wspólnej, jest to dosyć rygorystycznie kierowane, co prowadziło, mówiąc kolokwialnie, do pewnego skrępowania u pań, prawda, bo nie mogły korzystać nawet z okryć w postaci tych lnianych ręczników. Ktoś im tam gdzieś tam wchodził z uwagami. Przyznam szczerze, że to już jest pewne przekroczenie zasad. Ale wracając.
Jednak ja bym się trzymała tematu, tak, pozostańmy tak, przy alkoholu.
Tak, tak. No ale powiedzmy sobie szczerze, to w pewien sposób się też łączy pewna sytuacja na obiekcie. Krótko mówiąc, być może alkohol tak, ale jeżeli tak, to na pewno ten lżejszy.
I tutaj oddaję głos do przedstawicieli Rady Osiedla.
Tak, co prawda obszar nie mojej rady, ale blisko graniczący. I powiem tak, w nawiązaniu tutaj do pana radnego Smolińskiego, wpierw powiem jednak dwa słowa o saunie, ponieważ rzeczywiście także bardzo często korzystam i jeżeli chodzi o te ograniczenia, no to też tak jak jeżeli chodzi o alkohol, one wynikają z kwestii prozdrowotnych, ponieważ jednak w strojach kąpielowych to jest rakotwórcze i nigdy nie powinniśmy wchodzić w strojach kąpielowych przy okazji do sauny. Lianę z ubrania
ja
jak najbardziej.
Ponownie będę zachęcać do tego, do alkoholu, żebyśmy wrócili do sprzedaży drinków z parasolkami.
Tak, ja tutaj się w pełni się zgodzę zarówno z jednym radnym, jak i z drugim. Oczywiście wysoko...
Ale w pełni, czyli ograniczajmy.
Ograniczajmy, nie wycofujmy. Ja byłem wielokrotnie w różnych aquaparkach, wielokrotnie w różnych miejscach, saunariach także, gdzie był sprzedawany jednak alkohol ten niskoprocentowy i dewastacji nie było. Może rzeczywiście tutaj jest problem, no nie oszukujmy się, z tą wódką, która tam się leje, więc ją wycofajmy wszystko, co jest wysokoprocentowe, ale no jednak te niskoprocentowe piwo, po prostu mówiąc wprost, ja bym zostawił, mówiąc szczerze.
Pan Szymon Osowski, pan piwo by zostawił?
Znaczy, ja w ogóle nie rozumiem, o czym my rozmawiamy. Znaczy, o saunach to nie słyszałem w ogóle, ale znaczy, nie ma potrzeby, żeby na akwaparku był alkohol. Znaczy, to jest spółka miejska. Chodzi, znaczy, tak to panowie powiedzieli wcześniej, jest tak dostępny alkohol, jak ktoś sobie będzie chciał kupić alkohol i go spożyć, to sobie spożyje. Znaczy, ja w ogóle nie... Ja byłem, przyznam, tylko dwa razy w akwaparku i mnie to zaskoczyło, jak byłem, że jest aż taka... Znaczy, że to tak się wchodzi i tak normalnie jest. Znaczy,
ja dodam, że z miejskich pieniędzy w ogóle budowano bar ze stołkami pod wodą.
Ja wiem, jaki jest trend, że są akwaparki i się kupuje w środku też alkohol. Natomiast no, w ogóle nie ma jakichś potrzeb. Tak będziemy do tego akwaparku pewnie dopłacali wszyscy przez lata i spłacali to wszystko. Mhm. I już dajmy sobie spokój z takim. To jest tak błaha sprawa, załatwmy to. Tam chodzą dzieci, jeżeli mamy robić prozdrowotne podejście. Po prostu ograniczmy. Nie ograniczmy. Zlikwidujmy to. To nie przynosi żadnych korzyści nikomu.
A ja dodam, że jeszcze akwapark reklamuje się hasłem zabawa ukryta w każdej kropli.
Nie słyszałem.
Tak, dzisiaj zajrzałam na stronę internetową akwaparku.
Niefortunne.
Coś w tym jest.
To teraz jest wielka dwuznaczność. No.
Ale przejdziemy do kolejnego wydarzenia związanego z alkoholem. Miejska Spółka Żegluga Szczecińska Wydarzenia i Turystyka co roku organizuje festiwal piwa Oktoberfest. Pytanie, czy taki festiwal piwa, który również promuje picie alkoholu, zachęca do picia alkoholu, powinna organizować Miejska Spółka, czy też powinno to być zrobione tak, że oddajemy to wydarzenie do prowadzenia komercyjnemu podmiotowi, a może w ogóle miasto powinno zrezygnować z Oktoberfestu. Pan Dariusz Smoliński.
Dziękuję za przywołanie. Nie dziwię się, zresztą tego jako pierwszy się wypowiadam. To
znaczy, a dlaczego się pan nie dziwi?
Dlatego, że ja na przykład zamiast Oktoberfest wolałbym biesiadę. Natomiast...
Germanofobia musiała nawet tutaj.
Czyli biesiada szczecińska czy biesiada?
Biesiada październikowa czy nie? Tylko nie niemiecka.
Natomiast już tak mówiąc bardziej poważnie, pozwolimy sobie na drobny żart. Szanowni Państwo, ja powiem tak. Faktycznie jest to troszeczkę dwuznaczne, kiedy robi to spółka miejska. Faktycznie być może lepszą sytuacją byłoby rozpisanie, mówiąc kolokwialnie, przetargu i wyłonienie operatora prywatnego. Z pewnością byłoby to łatwiejsze, być może nie narażałoby też pewnych urzędników, pracowników na jakieś takie dwuznaczne sytuacje, tym bardziej, że ja przyznam, że ten tekst o tej kropli, który pani redaktor przed chwilą rzuciła, to jest chyba tekst dnia, a może i tygodnia dla mnie osobiście. Także wolelibyśmy tego typu dwuznaczności uniknąć. Ja powiem w ten sposób. Kształtowanie pewnej kultury spożywania również alkoholu, który nie zakażemy go i jest to w sposób naturalny, coś, co towarzyszy naszej cywilizacji od tysiąca lat nie jest możliwe. Natomiast być może faktycznie prywatny podmiot byłby tutaj lepszy.
Pan Przemysław Słowik, prywatny podmiot czy miejska spółka?
Znaczy, ja się zgadzam ze wszystkimi argumentami, że jeśli to miejska spółka, to nie powinna w zasadzie dotykać się imprez alkoholowych. To jest, myślę, dobry kierunek.
Już myślałem, że Oktoberfest również.
Nie, nie, nie przesadzam.
Ale nazwa Oktoberfest pan by zostawił.
Zostaje, tak, tak. Nie mamy, ja nie mam naleciałości tutaj tych...
Germanofilskich.
Germanofilskich, tak. jak kolega. Z drugiej strony patrzę trochę z perspektywy zarządczej i tego, że mamy spółkę Żegluga Szczecińska, która po to jest powołana, żeby te wydarzenia organizować i na jedno wydarzenie powoływać osobny podmiot? No możemy. To jest,
ale
myślę,
nie powoływać
dyskusja.
Osobny
nie powoływać, podmiot. Przepraszam, przeprowadzać konkurs na to jedno wydarzenie. Możemy jak najbardziej, ale też możemy się zastanowić nad większymi restrykcjami, jeśli chodzi o kontrolowanie tego informowania o szkodliwości alkoholu podczas takich imprez, bo przecież nic takiego się nie dzieje. Tam po prostu przychodzimy się napić i nie ma na pewno żadnego.
Ale chodzi o to, że jest to promocja alkoholu i zachęcanie do mieszkańców.
Na szczęście tego niskoprocentowego. Na szczęście tego niskoprocentowego.
Pan Radosław Adamski?
Czy ja myślę, że tutaj się skupiamy też nie na tym, bo tutaj takie tak naprawdę szczegóły teraz rozważamy. Ja bym to w szerszy kontekst zobaczył. Dla mnie większym problemem niż Oktoberfest czy Biesiada Szczecińska i kto za nią odpowiada i kto będzie jej operatorem, to dla mnie większym problemem jest na przykład ta powszechna dostępność na stacjach benzynowych. To jest inna
Ale
rzecz.
Ale to już jest zadanie dla posłów.
To już jest zadanie bardziej dla posłów. Ja bym też zmienił trochę ustawę o ograniczeniu spożycia tego i mamy przecież sytuację, gdzie milion małpek ponad sprzedaje się rano i milion Polaków idzie każdego poranka tak naprawdę po alkoholu do pracy. To jest dla mnie większy problem i tutaj jakbym nawet tak rozważał jakąś ewentualnie prohibicję, bo o tym się teraz mówi w ramach gminy miasta Szczecin, no to nawet nie do 6 rano, tylko do 9, tylko by trzeba było zmienić ustawę oczywiście i to jest większy problem. A tutaj koncentrowanie się właśnie na Biesiadzie Szczecińskim czy jakichś innych rzeczach, no to są takie szczegóły. Patrzmy horyzontalnie bardziej.
Ja jednak będę upierać się, że jest to ważny problem, czy festiwal piwny. Festiwal piwny, ale tu rozmawiam z panem Adamskim, czy festiwal piwa powinna organizować spółka miasta, czy też lepiej dać to zlecenie podmiotowi zewnętrznemu, komercyjnemu. Pan Szymon Osowski, który jak zaznaczyłam stoi na straży
jako
prawa.
Chciałem zwrócić uwagę, że mamy gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2024-2025 i polecałbym przeczytać wstęp do tego programu i spółka miejska nie powinna się tym w ogóle zajmować. To jest dramatyczne, że z jednej strony mamy uchwałę, która przyjmuje ten program, uchwałę Rady, a z drugiej strony mamy spółkę, która po prostu robi imprezę. Ja nie jestem przeciwko takim wydarzeniom, żeby nie było i uważam, że powinny być organizowane, natomiast no, nie przez spółkę miejską.
Czyli tu jest, wszyscy panowie są zgodni.
Myślę, że jest zgoda.
Tak, wszyscy jesteśmy zgodni. Tak. Co do tego, że trzeba ograniczyć alkohol i jeśli coś jest publiczne, to trzymajmy to z dala od alkoholu.
Chociaż czyli na koniec zgoda zapanowała.
Tak, na koniec wielka zgoda. Droga spółko Żeglugoszczecińska. Jednak prowadzenie tutaj festiwalu picia to nie jest zadanie miasta. I właśnie tym tematem kończymy dzisiejszą kawiarenkę polityczną. Bardzo dziękuję za udział w programie. Państwa zapraszam za tydzień. I zostańcie z nami, zostańcie z Radiem Szczecin, bo za oknem nie najlepsza pogoda.